Oczywiście ten moment nie wytrzymałem, ponieważ w całości finansów państwa my mniejszości jesteśmy kropeleczką, naprawdę bardzo drobną. I już wtedy, kiedy mówiliśmy o tym tak zwanym skokowym wzroście w 2022 roku, mówiliśmy o tym, że wtedy to było nawet niewyrównanie inflacji, bo pamiętajmy, że ona już też wtedy była. I koszta, które wzrastały wokół, też takie były. Chodzi mi o to, że topi się pieniądze i wcale nie o tym, co mówią media, tylko ja Państwu mogę wskazać od razu źródło topienia pieniędzy, na przykład Polski Instytut Sztuki Filmowej czy Polska Fundacja Narodowa. Są miejsca, gdzie toną pieniądze, a są miejsca, gdzie się potem nas tutaj karmi jakimiś okruszkami i wyjaśnienia są żenujące. Ja przepraszam, wiem, jakie ma pan trudne zadanie, żeby mówić nam tutaj, jak dzieciom, dlaczego nie możemy dostać landrynki. I kwestia jest taka, że doskonale wiemy, co się dzieje w kraju. Oczywiście, że jest to, co jest. Tylko, że akurat w tym przypadku, kiedy mówimy raptem o 18 milionach złotych dla mniejszości, uważam, że gdyby było 40, to też by się nic nie stało. To znaczy, na pewno Polska by nie ucierpiała i miałaby za co pociski przeciwpancerne też jeszcze produkować. To znaczy, mniej... Przepraszam, prosty przykład. Czy powstał film o rotmistrzu Pileckim? Ile zostało utopione pieniędzy? A nawet premiery wciąż nie ma. To znaczy, jeżeli mówimy o systemie państwa, tak? Niech mówimy o jednym resorcie. Gdzieś toną pieniądze naprawdę w straszliwy sposób, a potem nam się opowiada historia, o na przykład myślę, że można zaoszczędzić na GUS-ie, gdyby połowę zwolnić tych ludzi, ponieważ nie potrafią obliczyć przez rok tyle, ile mają do obliczenia. Chyba, że oni mają czas pracy tych obliczeń różnych dziwacznych swoich dorzucany do pensji właśnie, że im dłużej pracują, tym więcej zarabiają. Jest wiele takich miejsc w Polsce, po prostu żyjemy tutaj, ja od dziecka słyszę o kryzysie, w PRL przeżyłem wszystkie inne rzeczy i tak dalej, to ciągle jest kryzys. To znaczy, krótko mówiąc, uważam, że my mniejszości nie powinniśmy otrzymywać tak kropelkowych dotacji, jakie otrzymujemy i zgłaszam tu pretensje do państwa polskiego w ogóle i w ostatnich, nie wiem, tam tylu latach, ile tu już zasiadam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Mirosława Kopystiańska.
Szanowni Państwo, ja w ad vocem do pani Marioli, przepraszam bardzo. Mianowicie, jak najbardziej jako przedstawicielka społeczności łemkowskiej proszę o rozważenie możliwości poszukania wspólnie środków na właśnie przetrwanie wspólnie tego trudnego czasu. Bardzo dziękujemy oczywiście za to, że środki na 2023 rok zostały podtrzymane na poziomie tegorocznym. Ale jednocześnie wszystko to, co powiedziała Mariola, zgadza się, ponieważ jesteśmy równoprawnymi obywatelami tego państwa i do tych samych sklepów chodzimy, robimy te same zakupy, oglądamy ceny, które przy każdej dostawie rosną i koszty umów, działań, rzeczy tak samo są dotkliwe dla państwa, jak i dla nas. Więc żebyśmy przetrwali ten wspólny okres, pomóżmy sobie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy? Pani Aldona Jurkun.
Ja tylko chciałam krótko powiedzieć, że nie wszyscy oszczędzają, bo dotacja dla TVP wzrosła o 700 milionów złotych. Dziękuję.
I proszę Państwa, jeśli nie ma innych głosów do dyskusji, pozwolę sobie podsumować to. Jako strona mniejszościowa poprosiliśmy o włączenie tego punktu do porządku obrad, ponieważ mamy sygnały od organizacji mniejszościowych, od członków społeczności mniejszościowych. Sami doświadczamy tej codzienności i zdajemy sobie sprawę, że sytuacja zaczyna się robić krytyczna. Jeżeli w organizacjach mniejszości część działań prowadzona jest społecznie, część działań prowadzona dzięki dotacji przede wszystkim Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i w tym momencie, gdy te dotacje utrzymują się na samym poziomie, pojawia się bardzo realny problem. Jeżeli na przykład ktoś jest zatrudniony na umowę zlecenie, czy na umowę o pracę, w tym momencie, aby wykonywał w przyszłym roku tą samą pracę, de facto my musimy jako organizacje mniejszościowe dać te same środki, które były w zeszłym roku. Czyli de facto ta osoba będzie już mniej zarabiała. Pytanie, a w przypadku zatrudnienia na etat, jeżeli to było blisko pensji minimalnej, w ogóle pojawia się problem, ponieważ no nie można zatrudniać kogoś poniżej pewnej stawki przewidzianej ustawą przecież. I to jest realny problem, przed którym stają organizacje mniejszości. I rozumiemy trudności budżetu państwa, rozumiemy całą sytuację krytyczną. Wdzięczni oczywiście jesteśmy za ten wzrost dotacji na rok 2022, który był największym wzrostem dotacji w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ale jak tutaj zwrócono uwagę, gdybyśmy porównali ten wzrost ze słupkami inflacji od 2008 roku, okazałoby się, że ten wzrost był mniejszy niż poziom inflacji. Stąd też gorący apel z naszej strony o poszukanie możliwości zwiększenia środków na dotacje, na działania kulturalne mniejszości narodowych i etnicznych. Ktoś swego czasu słusznie zwrócił uwagę na jeden paradoks. Jeżeli wstrzymane zostaną inwestycje w różnych dziedzinach, w sytuacji kryzysu, można je będzie po jakimś czasie wznowić i oczywiście to utrudni życie, ale nie spowoduje to sytuacji dramatycznej. Jeżeli mówimy o działaniach w sferze kultury, w sferze zachowania tożsamości, jeżeli pewne działania zostaną przerwane, to zostanie przerwany pewien proces i skutki tego mogą być po prostu nieodwracalne. I warto o tym pamiętać, gdy mówimy o działaniach na rzecz zachowania tożsamości mniejszości, że zaniechanie pewnych działań w tym przypadku może być już nie do odwrócenia. I stąd nasza gorąca prośba o to, aby poszukać możliwości wyjścia z tej sytuacji i po prostu wsparcia nas jako mniejszości w tych działaniach, w tych próbach zachowania naszej tożsamości. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Chyba no wprost zwerbalizuję, no wydawało mi się, że to już mówiłem. Widzicie Państwo, że przedmiotem szczególnej troski kierownictwa i pana ministra Pobożego jest szukanie rozwiązań. Nie staramy się składać Państwu obietnic nierealistycznych, gdzie doprowadzimy do sytuacji, że dzisiaj Państwo wyjedziecie zachwyceni, obiecamy uruchomienie rezerwy ogólnej Rady Ministrów w przyszłym roku, w połowie roku, tylko za pół roku Państwo przypomnicie o tej pięknej, nierealistycznej obietnicy. Na budownictwie się nie znam, więc nie wiem, czy wstrzymanie inwestycji grozi zawaleniem mostu zbudowanego w połowie, czy nie, i nie będę się wypowiadał. I tak samo nie ryzykowałbym opowieści, gdzie można na podwórku u kolegi oszczędzić. Ja tego bardzo nie lubię, pewnie nie do końca udolnie, ale unikam w swojej pracy urzędniczej powiedzenia komuś, że ja nie mam środków, żeby dać mu dotację, ale w Ministerstwie Kultury na pewno pan dostanie, albo w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Nie lubię, jak ktoś do mnie w ten sposób kieruje i tak samo też nie będę w Generalnej Dyrekcji, że akurat przyczepiłem się do pana dyrektora, gościmy zastępcę dyrektora generalnego naszych dróg i autostrad, ale mogę w Ministerstwie Finansów z równym powodzeniem szukać tych oszczędności albo z jeszcze większym powodzeniem. Więc nie mając wiedzy o funkcjonowaniu innych instytucji, nie ośmieliłbym się powiedzieć, czy środki są marnotrawione, czy nie. Lata temu, no już po jakiejś części kariery urzędniczej, rzeczywiście wydawało mi się, że GUS nie jest niezbędną instytucją. Ale od wielu lat już wiem, ile niewidocznych rzeczy wynika z funkcjonowania tej instytucji i ile systemów państwowych, ile algorytmów wyliczanych jest dzięki temu, no ale nasze państwo dzięki temu funkcjonuje, że te mróweczki, nie ma już pani dyrektor, ja bym się absolutnie do tej pracy nie nadawał, efektywna, ale mało efektowna praca. Także życzliwość i starania w granicach realizmu przełożonego oczywiście mogę zadeklarować i deklaruję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Na tym kończymy ten punkt i przechodzimy do kolejnego punktu naszego posiedzenia. Myślę, że punktu bardzo ważnego z punktu tych społeczności, tych mniejszości i społeczności posługujących się językiem regionalnym, które mogą skorzystać z tych zapisów ustawy. Chodzi oczywiście o informację na temat stosowania dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości na znakach przy drogach publicznych w gminach wpisanych do rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości. Bardzo proszę, oddaję głos dla przedstawicieli ministerstwa.
Dziękuję bardzo. Ten punkt od strony merytorycznej dzisiaj prawie jak każdy zacznie. Pan Andrzej Marciniak, nie wiem dlaczego kręci głową, poprzecznie. Natomiast tym razem już oficjalnie chciałbym powitać pana Grzegorza Dziedzinę, zastępcę dyrektora generalnego dróg, ponieważ wraz z panem Karolem Markowskim, współpracownikiem, bardzo pana przepraszam, ale my się zajmujemy w departamencie również wyznaniami, u nas ostatni będą pierwszymi, więc ja się tylko tym kierowałem. Natomiast ponieważ wiemy, że jedną z przyczyn umieszczenia przez stronę mniejszościową tego punktu jest wcześniejsza korespondencja dotycząca problemów użytkowników języka regionalnego, natomiast nie dotycząca wprost realizacji zapisów, czy będąca poza realizacją zapisów ustawy o mniejszościach, stąd pozwoliliśmy sobie pana dyrektora fatygować, aby państwo uzyskali kompleksową informację i mogli wziąć udział w dyskusji, nie per procura. Chcieliśmy jeszcze, lubię ten wyraz, ubogacić, ale powiem po swojemu, chcieliśmy wzbogacić tę dyskusję przez zaproszenie autorytetu w dziedzinie ustawy i w ogóle problematyki mniejszości pana profesora Janusza. No niestety, szukając winnych u innych, resort zdrowia nie wyleczył go na czas i stan jego zdrowia nie pozwolił. Jeszcze chyba przedwczoraj byliśmy przekonani, że zaszczyci nas swoją obecnością. Bardzo proszę pana radcę o merytoryczne zagajenie.
Szanowni państwo, w swojej prezentacji skupię się na aspekcie formalnym możliwości stosowania dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości bądź w języku regionalnym na znakach publicznych w gminach wpisanych do rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości. Przy czym ponownie od samego początku bardzo przepraszam pana Łukasza, bo w całym toku swojego wywodu, ilekroć będę mówił o mniejszościach, proszę przez to również rozumieć użytkowników języka regionalnego. Proszę państwa, dodatkową trudność przy tej prezentacji stwarza fakt, że państwo doskonale znacie regulacje dotyczące możliwości stosowania tych dodatkowych, tradycyjnych nazw miejscowości. Siłą rzeczy dokonałem pewnego wyboru aspektów, które dla mnie, z mojego subiektywnego punktu widzenia, są istotne dla przeprowadzenia dyskusji, która niewątpliwie po moim wystąpieniu rozgorzeje. W każdym razie, proszę państwa, przechodząc już do meritum, kilka podstawowych faktów na samym początku. Dodatkowe tradycyjne nazwy, zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, mogą być używane jedynie obok urzędowych nazw miejscowości, nie mogą być w żaden sposób stosowane samodzielnie. Kolejny element, te nazwy mogą być stosowane jedynie na obszarze gmin, które zostały wpisane do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości. Proszę Państwa, kiedy dodatkowa nazwa miejscowości może zostać ustalona? Otóż może ona zostać ustalona, jeżeli zostaną spełnione trzy przesłanki, w zależności od sposobu liczenia. Przede wszystkim taka dodatkowa, tradycyjna nazwa mniejszości może zostać ustalona z inicjatywy własnej Rady Gminy w tych gminach, w których według ostatniego spisu powszechnego, to tak pozwolę sobie zwrócić uwagę na kluczowe znaczenie dla realizacji postanowień ustawy w tym zakresie, jakie kluczowe znaczenie ma rola GUS-u i wyniki spisu powszechnego, które zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z tym, co pani dyrektor dzisiaj mówiła, w kwietniu przyszłego roku. Ustawa przewiduje również możliwość ustalenia takiej dodatkowej, tradycyjnej nazwy miejscowości w gminach, które co prawda nie spełniają tego progu 20%, ale w miejscowościach, dla których taka dodatkowa, tradycyjna nazwa miejscowości ma zostać ustalona, zostały przeprowadzone konsultacje i większość mieszkańców tej miejscowości biorących udział w konsultacjach wypowiedziała się za ustaleniem takiej nazwy. Wreszcie ostatnią przesłanką jest to, aby ta dodatkowa tradycyjna nazwa miejscowości w brzmieniu zaproponowanym przez Radę Gminy uzyskała pozytywną opinię Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, która działa przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej. Proszę Państwa, jak wygląda ten tryb od wniosku Rady Gminy aż po wpis do rejestru gmin? Otóż u zarania dziejów, że tak powiem, Rada Gminy formułuje wniosek, przygotowuje wniosek o wpis gminy lub miejscowości do rejestru gmin prowadzonego przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych, mniejszości narodowych i etnicznych. Tak jak wcześniej mówiłem, może to zrobić z własnej inicjatywy lub po przeprowadzeniu konsultacji na wniosek mieszkańców gminy. Wniosek jest składany ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych za pośrednictwem wojewody. Wojewoda, proszę Państwa, ma ustawowy obowiązek, aby w terminie 30 dni od otrzymania owego wniosku przekazać go ministrowi wraz ze swoją opinią. Kiedy taki wniosek wpłynie do ministra, jest on analizowany i przekazywany do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, która to komisja rozpatruje merytorycznie, tak, pod kątem merytorycznym wnioski gmin w przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości. Przy czym, co warto podkreślić, ustawa nie określa terminu, w którym uchwały komisji, czy komisja powinna zająć stanowisko w zakresie wniosku gmin. Kiedy komisja podejmie już to stanowisko, które przyjmuje formę uchwały Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, ta uchwała jest przekazywana do ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, który to minister dokonuje następnie wpisu do rejestru gmin. Pozwólcie Państwo, że powiem teraz kilka słów na temat samego rejestru. Proszę Państwa, zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym, rejestr gmin prowadzony jest w formie elektronicznej i składa się z rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy ulic, oraz rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. W dalszej części swojej prezentacji ja oczywiście będę odnosił się tylko do tej części rejestru, która dotyczy nazw miejscowości, bo jak rozumiem, to jest zakres zagadnień, który leży w polu zainteresowania, czy w obszarze zainteresowania komisji na dzisiejszym posiedzeniu. Proszę Państwa, chwila autoreklamy. To jest strona ministerstwa, na której można, z której można pobrać rejestr w postaci elektronicznej, arkusza Excel. Tak wygląda ów rejestr. Zawiera wszystkie informacje, które określa wspomniane przeze mnie chwilę rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 maja 2005 roku. Nie chcę Państwa szczegółowo zanudzać przedstawianiem kolejnych informacji, które w tym rejestrze są. Wystarczy, że powiem, że najważniejsze chyba z naszego punktu widzenia jest określenie urzędowych nazw miejscowości i dodatkowych, tradycyjnych nazw w języku mniejszości, które zostały ustalone, zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. Proszę Państwa, według stanu na dzień dzisiejszy do rejestru jest wpisanych, czy są wpisane 62 gminy i 1251 miejscowości z obszaru całego państwa. Pierwszy wpis do rejestru, to myślę, że nie ma tutaj osoby obecnej na posiedzeniu, która by tego faktu nie kojarzyła. Niedługo będzie rocznica. Pierwszy wpis nastąpił 22 grudnia Anno Domini 2006 roku. Była to gmina Radłów. Kolejny slajd, proszę Państwa, pokazuje liczbę gmin wpisanych do rejestru w ujęciu łącznym oraz w rozbiciu na poszczególne województwa, liczbę gmin w tych województwach oraz powiatów. Czyli można powiedzieć, że mamy te dodatkowe nazwy określone dla miejscowości położonych na terenie pięciu województw: małopolskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, łącznie na terenie 20 powiatów, 62 gmin. Przy czym tu od razu już muszę powiedzieć, że byście Państwo się nie przywiązywali zbytnio do tego slajdu, ponieważ pojawił się tutaj malutki czeski, w cudzysłowie, błąd, który bardzo wyraźnie będzie widać w porównaniu ze slajdem kolejnym. Warto jednak zwrócić uwagę, że najwięcej gmin jest wpisanych do rejestru gmin, w których zostały ustalone dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowości w języku niemieckim. Jest tych gmin 31. Kolejne pod względem liczby gmin to są gminy, które zostały wpisane do rejestrów. Na terenie tych gmin są ustalone dodatkowe tradycyjne nazwy w języku regionalnym, w języku kaszubskim. Proszę Państwa również o zwrócenie uwagi, że niestety tylko po jednej gminie zostały wpisane z językiem białoruskim, litewskim, dwie gminy na terenie województwa małopolskiego z dodatkowymi tradycyjnymi nazwami w języku łemkowskim. Proszę Państwa, kolejny slajd pokazuje dynamikę wpisów na przestrzeni lat. No, można tutaj powiedzieć, że po początkowym okresie, kiedy były to dosyć duża liczba wpisów następowała każdego roku do rejestru, mówię tutaj o latach 2008-2013, ta liczba wpisów w późniejszym okresie, no bym powiedział, nieco maleje. Proszę Państwa, wspominaliśmy o tym już, że na terenie, że do rejestru jest wpisanych 62 gminy. Łącznie jest wpisanych 1251 nazw miejscowości. Może warto w tym momencie powiedzieć, że nie ma wpisanych do rejestru żadnego obiektu fizjograficznego, dla której została ustalona dodatkowa nazwa tradycyjna w języku mniejszości. Nie został złożony również do tej pory żaden wniosek o ustalenie dodatkowych tradycyjnych nazw dla ulic. No, wspomnę, że niedawno chyba rok albo dwa lata temu pan profesor Sławomir Łodziński popełnił publikację na temat stosowania dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości w językach mniejszości i ten aspekt dosyć szeroko na kartach tej publikacji był też analizowany. O ile dobrze pamiętam, to pan profesor przed sporządzeniem, napisaniem owej publikacji rozesłał ankiety do tych gmin, w których te dodatkowe nazwy tradycyjne zostały ustalone i wydaje mi się, że się nie mylę, jeżeli powiem, że część respondentów zwracała uwagę na fakt, że te ustalenie dodatkowych nazw miejscowości no, w pewien sposób wyczerpuje społeczne zapotrzebowanie w tym zakresie. Pozwolę sobie też powiedzieć, że spośród tych 1251 miejscowości jedna trzecia została poprzedzona, ustalenie tych nazw dla jednej trzeciej zostało poprzedzone konsultacjami. Też chyba warto powiedzieć, że te konsultacje były przeprowadzane również w stosunku do tych miejscowości położonych na terenie gmin, które przekraczały ów 20-procentowy próg, o którym mowa w ustawie. Pomimo tego rady gmin decydowały się na przeprowadzenie z różnych powodów konsultacji. Ostatnia uwaga dotycząca tego slajdu. Pozwolę sobie zwrócić Państwa uwagę, że pomimo tego, że do rejestru jest wpisanych najwięcej gmin, w których ustalono dodatkowe tradycyjne nazwy w języku mniejszości, w języku niemieckim, to jednak zdecydowanie najwięcej tych nazw zostało wpisanych w języku kaszubskim. Proszę Państwa, kolejny slajd, który szczegółowo pokazuje liczbę miejscowości w rozbiciu na poszczególne języki. 27 miejscowości w języku białoruskim, tak jak była mowa wcześniej, najwięcej w języku kaszubskim, litewski 30, łemkowski 9, niemiecki 358. I dziękuję Państwu tym samym za uwagę. Na slajdzie widoczny jest przykład zastosowania w życiu zdobyczy ustawy z 2005 roku o mniejszościach narodowych i języku regionalnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to pozostaję do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie radco, za przedstawienie tej prezentacji, która porządkuje naszą wiedzę i przypomina o zasadach stosowania dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości. I rozumiem, że w tej chwili prosimy o zabranie głosu przedstawiciela pana Grzegorza Dziedzica, zastępcy dyrektora Generalnej Dyrekcji Dziedzina, o przepraszam bardzo, zastępcy dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Mostów. Bardzo proszę.
O, już można. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, tak w uzupełnieniu tej prezentacji, drogi krajowe, którymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to jest tylko raptem kilka procent wszystkich dróg publicznych na terenie naszego kraju, czyli mamy do czynienia z siecią bardzo ważną, natomiast nie, jeżeli chodzi o kilometry, to nie najbardziej liczną. Natomiast na naszych drogach znajduje się łącznie według tego zestawienia, które my posiadamy, ponad 330 znaków z nazwami dwujęzycznymi. I rzeczywiście potwierdza się to, co było w prezentacji. Najwięcej takich znaków mamy w województwie opolskim, bo jest 170 takich znaków i w województwie pomorskim, czyli 142 odpowiednio. Mamy jeszcze Białystok, w którym jest 19 sztuk znaków w takiej konfiguracji dwujęzykowej, czyli polskiej i z mniejszością, z językiem mniejszości. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to oznakowanie dotyczy rzeczywiście, tak jak było powiedziane w prezentacji, tak jak to jest w ustawodawstwie, nazwy miejscowości. Ta nazwa miejscowości pojawia się przede wszystkim na znakach E17, to jest, tak obrazowo opowiem, to jest zielony znak z nazwą miejscowości, która się pojawia na granicy administracyjnej danej miejscowości. Na slajdzie był, to Państwo widzieliście, akurat dwujęzyczny i to jest właśnie przykład tego znaku, który najczęściej jest stosowany. Najczęściej jest stosowany, czyli nazwa miejscowości, znak E17 to jest A dokładnie, czyli wjazd do miejscowości, jest jeszcze E18A i to jest wyjazd z miejscowości, czyli dokładnie taki sam znak, tylko przekreślony czerwoną kreską poprzeczną. Szanowni Państwo, to oznakowanie pojawia się również na oznakowaniu takim kierunkowym, takich tak zwanych drogowskazach strzałowych, to jest dokładnie E4, E3. Nie ma tych tutaj na slajdzie, natomiast obrazowo powiem, tam gdzie skręcamy i jest drogowskaz pokazujący, że w tym kierunku zjeżdżamy do miejscowości o danej nazwie. I u nas też pojawiają się takie znaki, natomiast zaznaczam, że najwięcej jest znaków właśnie dokładnie takich, jak widzimy na slajdzie, czyli znaków E17, E18 z nazwą miejscowości. Tytułem wstępu to myślę, że tyle i chyba poczekamy na pytania, wątpliwości z Państwa strony. Jesteśmy gotowi do tego, żeby udzielić szczegółowych informacji.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. I otwieram dyskusję. Tutaj przypomnę, że ten punkt został wprowadzony do porządku obrad na propozycję przedstawicieli społeczności posługujących się językiem regionalnym, czyli społeczności kaszubskiej. I myślę, że na początek oczywiście oddamy głos dla pana Łukasza Grzędzickiego.
Odpalił. Szanowni Państwo, dziękuję, że ten punkt został uwzględniony. Ja już go anonsowałem w czerwcu, a tak się składa, że to przy okazji finalizowania z pewnym opóźnieniem otwarcia S6, tak zwanej umownie, trasy kaszubskiej, bo tutaj wystąpiło pewne zjawisko, które nas jako środowisko kaszubskie niepokoi i warto, żebyśmy wspólnie z ministrem właściwym do spraw mniejszości, bo to nie należy, nie wypada chyba tak przebić tylko tego tematu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, bo to jest problem szerszy. Mamy ustawodawstwo, które obowiązuje teoretycznie w całym kraju. Ja rozumiem, że jest część ustaw, które się przyjmuje w praktyce, a część ustaw, które no niestety w praktyce administracji nie spotykają się z akceptacją i nie są realizowane. I widzę, że coraz częściej ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, za której praktycznie prowadzenie odpowiada minister spraw wewnętrznych i administracji, coraz częściej jest zaliczana chyba do tych drugich ustaw, które uchwalono, opublikowano, ale się nie stosuje. Ja powiem tak, że współpraca Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Środowiska Kaszubskiego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, oddział w Gdańsku, układa się bardzo poprawnie, bardzo życzliwie i ten temat nie jest tematem, który tutaj ma wywołać do tablicy GDAKE oddział w Gdańsku, bo jak być może Państwo nie wiecie, na tym nowym odcinku trasy kaszubskiej, umownie tak nazywanej, mają być tablice informacyjne na MOP-ach, na punktach obsługi klientów czy pasażerów w trzech językach, tak? W tym też w języku kaszubskim i to jest gest, który Generalna Dyrekcja w stosunku do naszej społeczności wystosowała. I to bardzo życzliwie przyjmujemy i to jest, odpowiada duchowi ustawy. Natomiast zarządców dróg publicznych w Polsce mamy wielu. Mamy GDAKę, mamy zarząd dróg wojewódzkich, mamy zarządy powiatowe i mamy zarządy dróg gminnych i mamy też coś takiego, co się nazywa Polskie Linie Kolejowe. Dwie trzecie tych nazw, które wpisano do rejestru ministra, to są nazwy kaszubskie. Polskie Linie Kolejowe chyba nie wiedzą, że jest ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych, bo na żadnej stacji kolejowej nazw kaszubskich w tych 27 gminach nie ma. Ustawa przewiduje, że artykuł 15 ustęp 2. Koszty związane z wymianą tablic wynikające z ustalenia dodatkowych nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych w języku mniejszości pokrywa budżet państwa. W praktyce było tak, że w momencie, kiedy wpisano gminę do rejestru, to MSWiA ze swojego budżetu, artykuł 15 numer 2, ustęp 2, MSWiA ze swojego budżetu finansował wymianę tablic. Zawierał umowę z gminą, do tego był sporządzony kosztorys i gmina dogadywała się technicznie z danym oddziałem GDAKi, czy z danym rejonem z Zarządu Dróg Wojewódzkich i wymieniano te tablice, które gmina zawnioskowała i na które w 100% dostawała finansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tak to pojawiało się w momencie, kiedy dochodzimy do punktu wpisania do rejestru gmin. Praktyka, które tablice wymieniano, czy E17, E18 najczęściej. W niektórych gminach wymieniano też tablice kierunkowe. Ale ta wymiana tablic nastąpiła kilka lat, na ogół kilka lat temu. Przez te lata tablice ucierpiały, zostały zniszczone, z tym, że przypominam, tak jak mówiło, tak jak podawał w swego czasu w raporcie ABW, na Pomorzu nie było przypadków, nie odnotowano przypadków niszczenia tych tablic z tym podtekstem nienawiści, w przeciwieństwie do innych regionów Polski, ale współcześnie w międzyczasie dokonano modernizacji dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, albo zbudowano nowe, tak jak na szczęście w wypadku tak zwanej trasy kaszubskiej i się okazuje, że po modernizacji drogi albo po remoncie drogi nie ma już nazw w języku kaszubskim. Tam, gdzie rok, dwa, trzy lata temu były, tablice zostały usunięte i to jest występuje czy w powiecie puckim, czy w powiecie kartuskim, czy w powiecie wejherowskim. I te tablice się nie uchowały. I tu jest zadanie przede wszystkim dla ministra spraw wewnętrznych i administracji, jako tego, który stoi na straży tej ustawy i zapisów tej ustawy. Bo co z tego, że my jako państwo zlecimy GUS-owi przeprowadzenie spisu powszechnego, tak? Bo państwo zamówiliście teoretycznie dane z GUS-u, na okoliczność ewentualnie wpisywania gmin do rejestru, w których są używane nazwy z dodatkowymi, do rejestru gmin, w których używane są nazwy z dodatkowymi nazwami w języku mniejszości. Ale to jest tylko spełnianie tej przesłanki. Wpisywane są gminy do rejestru i dalej nic się nie dzieje. Co więcej, nie jest utrzymywany stan dotychczasowy. Mogę się założyć, że państwo sfinansowaliście wymianę tablic, a zarządcy dróg tych tablic już nie utrzymują i w miejsce waszych tablic, w cudzysłowie, za wasze pieniądze MSWiA sfinansowanych, dzisiaj stoją tylko z nazwą w jednym języku, w języku urzędowym, w języku polskim. I chciałbym ten problem zgłosić i będziemy ten temat jako środowisko kaszubskie podnosili i prosili o to, żeby w tych raportach, które są redagowane przez rząd polski do Rady Europy z tytułu Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, czy z tytułu Konwencji o ochronie mniejszości narodowych, a także w tych raportach które rząd cyklicznie tam co 2 czy 3 lata zgodnie z ustawą przygotowuje. Chcielibyśmy, żeby to zjawisko było odnotowywane do momentu, kiedy ten problem nie zostanie rozwiązany, bo oczywiście przecież ustawodawstwo polskie obowiązuje wszystkich, nie tylko gminy, ale powiaty, zarządców dróg wojewódzkich i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych, a nawet Polskie Linie Kolejowe. Obecnie przygotowywana jest modernizacja tak zwanej magistrali węglowej z Gdyni przez Kościerzynę. Przebiega ona przez kilka gmin, czy kilka, w których, które są wpisane do rejestru i nawet nie byłoby dodatkowych kosztów, gdyby po tej modernizacji, gdy pojawią się nowe tablice, od razu były one w języku polskim i w języku kaszubskim, tak jak przewiduje ustawa i tak jak przewidują rozporządzenia ministra infrastruktury. Dziękuję.
Jeżeli mogę się odnieść od razu.
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
To bardzo dziękuję za ciekawą wypowiedź, ale chciałbym dokonać paru sprostowań. Po pierwsze, jako magister nauk prawnych bardzo nie lubię podziału na ustawy, które się przyjęły czy nie. Mamy Konstytucję Rzeczpospolitej i zaraz aktem niższej rangi są ustawy. Po drodze jeszcze mijamy umowy międzynarodowe ratyfikowane za zgodą wyrażoną w drodze ustawy, wtedy jest to akt wyższej rangi. Natomiast akurat te przepisy, o których pan mówi, się przyjęły. Tylko chyba troszeczkę inaczej je czytamy i interpretujemy. Jeszcze jedno sprostowanie na wstępie. To nie są nasze pieniądze, nasze tu kolegi, koleżanki. To są pieniądze nas wszystkich, bez względu na to, czy mówimy o tych pieniądzach, o których pan zapomniał, do których ja zaraz przejdę, czy o tych pieniądzach, które pan nazwał naszymi. To są pieniądze podatników. Czy to są podatki lokalne, czy z PIT-u, z CIT-u, to co trafia do samorządu, to nie ma najmniejszego znaczenia. Czytajmy artykuł 15 w całości. W ustępie pierwszym mamy wskazany budżet gminy jako głównego finansistę. To też pieniądze podatnika. Zastrzeżenie dotyczy ustępu drugiego i wtedy to ten ogólnokrajowy podatnik płaci z sakiewki centralnej. Płaci rzeczywiście za postawienie tych pierwszych tablic, czyli budżet państwa bierze na siebie jakby odszkodowanie za to, że wpisał do rejestru, a co za tym idzie, tablica wjazdowa powinna być wymieniona bez względu na to, czy się zdekapitalizowała, kto się zniszczył złośliwie lub niechcący, czy wziął karabin i postrzelał. Na szczęście u nas nie ma dostępu do broni, acz kiedyś była taka moda na mojej ulubionej wyspie, części Republiki Włoskiej na Sycylii, nazwy miejscowości, tablice z nazwami miejscowości były postrzelane ewidentnie z broni raczej niepneumatycznej, choć ja nie specjalista od balistyki, sądząc po wielkości otworów. Jeśli chodzi o PLK, to w naszym głębokim przekonaniu i dotychczasowym stosowaniu ustępu drugiego on nie ma zastosowania. Z tego co wiemy, na niektórych tablicach informacyjnych znajdujących się w obszarach, bo ja nie chcę się odważyć powiedzieć na dworcach kolejowych, na przystankach, znajdujących się na obszarach kolejowych, którymi zarządza spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, tablice dwujęzyczne są stosowane i są utrzymywane, przede wszystkim wieszane, ze środków zarządcy kolejowego. Natomiast myślę, że co do szczegółów, to dłuższa pamięć instytucjonalna pana radcy i myślę, że pan radca będzie w stanie to uzupełnić.
A to pan dyrektor. Bardzo proszę, panie radcy.
Panie dyrektorze, pan pokłada we mnie nieodmiennie wielką ufność. Nie wiem, czy podołam. W każdym bądź razie niewątpliwie uprzedził pan mój zamiar sprostowania, czy może uzupełnienia wypowiedzi pana Łukasza Grzędzickiego w zakresie liczby razów, kiedy budżet centralny ponosi koszty związane z wymianą tablic z dodatkowymi tradycyjnymi nazwami w języku mniejszości. Pamięć moja instytucjonalna owszem potwierdza to, że w dotychczasowej praktyce stosowania tego przepisu wydaje mi się, że nie budziło wątpliwości, że budżet centralny ponosi koszty wymiany tablic związane z ustaleniem dodatkowej tradycyjnej nazwy miejscowości w języku mniejszości tylko raz. Tak? W przypadku, kiedy te tablice były uszkadzane, to koszty związane z przywracaniem tablic do stanu pierwotnego ponosił samorząd, a w każdym bądź razie nie ponosił tych kosztów budżet centralny. Co do stosowania przepisów prawa, no to oczywiście stoję na stanowisku, podobnie jak pan dyrektor, że akurat trudno, aby czynić zarzut, że te przepisy nie są stosowane, bo wydaje mi się, że z mojej prezentacji dosyć wyraźnie jednak wynikało, że ponad 1000 miejscowości na terenie kraju, no dla ponad 1000 miejscowości na terenie kraju te dodatkowe nazwy zostały ustalone. No muszę tutaj oczywiście zgodzić się z panem Łukaszem, że po wpisaniu do rejestru kolejnych gmin czy miejscowości minister występował każdorazowo do właściwej gminy z prośbą o zawarcie porozumienia, które to porozumienie stanowiło podstawę do wyasygnowania środków publicznych na realizację zadania polegającego na dokonaniu wymiany owych tablic. Muszę też powiedzieć, że sięgam pamięcią do jednego takiego przypadku, że gmina pomimo wpisania do rejestru zrezygnowała z zawarcia porozumienia z ministrem i mimo tego, że te zarówno gmina, jak i miejscowości są wpisane do rejestru, to tych tablic tam nie ma. W pozostałym zakresie pozostaje mi w pełni poprzeć stanowisko pana dyrektora. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tutaj bardzo proszę pan dyrektor.
Dziękuję bardzo. Tak nawiązując do wypowiedzi, czy ad vocem do wypowiedzi pana Łukasza, mieliśmy przypadki uszkodzenia tablic na przykład w wypadkach komunikacyjnych. Takie oznakowanie u nas akurat jest odtwarzane, także te przypadki myślę, że nie dotyczą dróg krajowych, aczkolwiek zaznaczam jeszcze raz, że to jest niewielki procent dróg publicznych na terenie kraju. To jest jedna sprawa, do której chciałem nawiązać, a druga to dość specyficzna, mianowicie przebudowa drogi, czy też zastąpienie drogi ogólnodostępnej, czyli takiej jednojezdniowej, na której pojawiają się często skrzyżowania i można zjechać do posesji drogą ekspresową. Takie przypadki się zdarzają na terenie kraju i być może dotykają też takich gmin, które są wpisane do rejestru, o którym tutaj teraz opowiadamy. W tym momencie pojawia się droga o ograniczonej dostępności, czyli albo autostrada, albo droga ekspresowa i specyfiką tej drogi jest między innymi to, że tam nie mamy obszarów zabudowanych, nie mamy oznakowań obszarów zabudowanych, a co za tym idzie, również nie pojawia się oznakowanie E17, E18 i to jest ta różnica pomiędzy drogą ogólnodostępną, a drogą ekspresową lub autostradą i zresztą bardzo słusznie i bardzo dziękuję, że pan zauważył tą inicjatywę tutaj z naszej strony. Wydaje mi się, że to jest projekt, który można wykorzystać nie tylko w tym miejscu, nie tylko w oddziale w Gdańskim, ale również w innych miejscach, mianowicie tablica informacyjna w trzech językach, bo tam jest polski, kaszubski i angielski. Z tego co wiem, pan dyrektor Markowski już uzgodnił, jeżeli chodzi o całą treść tej tablicy, już wspólnie z państwem uzgodniona została ta treść tablicy i daleko posunięte są prace budowlane, które zapewnią zarówno tą konstrukcję, na której tablica będzie umieszczona, ale również i powstanie. Miejmy nadzieję, do końca roku uda nam się wyprodukować i tą tablicę umieścić na MOPie. I to jest ta inicjatywa taka, która może nie jest wprost sprecyzowana, natomiast rzeczywiście chyba stać nas na to, żeby takie porozumienie i takie rozmowy i takie inicjatywy wspólnie prowadzić. Natomiast zaznaczam jeszcze raz tą specyfikę dróg ekspresowych i autostrad, gdzie mamy inne prędkości dopuszczalne, dużo wyższe. Już nie będę nawiązywał do prędkości rzeczywistych, które są rozwijane na takiej drodze. Co to powoduje? To powoduje, że tego oznakowania jest relatywnie mniej niż na drogach ogólnodostępnych. Ono jest specyficzne. Musi być też w pewien sposób odpowiadać temu zapotrzebowaniu, czyli szybko jadąc, ja muszę szybko uzyskać tą informację i tą informację wykorzystać, wykonując odpowiedni manewr w sposób bezpieczny i odpowiedzialny zarówno dla siebie, jak i dla innych użytkowników. I to są te ograniczenia sprecyzowane w aktach prawnych, ale również i podlegające takim zasadom bezpieczeństwa ruchu drogowego, które nas w pewien sposób ograniczają, ale ja myślę, że to też ta droga ogólnodostępna, która prowadzi do miejscowości, która jest wpisana, chyba jest ważniejsza i na tym powinniśmy się skupić i tego dopilnować. Kluczowa tablica E17A i E18A, to będę podkreślał, plus uzupełnienie tymi tablicami strzałowymi E3 i E4 do miejscowości. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo. Proszę o głos pani doktor Mirosława Kopyscjańska.
Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, bardzo się cieszę, że takie tablice będą uzupełnione, bo to bardzo ważny aspekt, również turystyczny. Ja tylko w ramach pamięci instytucjonalnej chcę przypomnieć, że właśnie ta dwujęzyczna nazwa Bielanka-Bielanka znajduje się właśnie na Łemkowszczyźnie, z której ja pochodzę i mam przyjemność, przejeżdżając do znajomych, zawsze wożąc turystów po mojej ukochanej Małopolsce, właśnie jako również aspekt atrakcji turystycznej pokazywać i też dobrej współpracy między mniejszością a państwem. To ważny aspekt z tego względu, że jak pojawiły się dwujęzyczne nazwy, to też my jako mniejszość łemkowska poczuliśmy się dowartościowani i może to taki mały aspekt dobrych relacji i również budując nowe drogi, nowe połączenia infrastruktury twardej, nie zapominajmy o tych relacjach, bo relacje międzyludzkie są kluczowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan Algirdas Wojciechowskas, przedstawiciel mniejszości litewskiej.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym się zapytać pana radcy odnośnie konsultacji, chociaż tutaj było powiedziane. Natomiast chciałbym dla jasności, czy w przypadku gminy, która przekracza próg 20% przedstawicieli mniejszości narodowych, jest wymagane są konsultacje we wszystkich miejscowościach tej gminy? Rozumiem, że nie. Więc w związku z tym rozumiem, że gmina podejmuje wtedy uchwałę, znaczy Rada Gminy, że w każdej miejscowości tej gminy będą obowiązywać nazwy dwujęzyczne. To jest jedna kwestia. Druga kwestia dotyczy drogowskazów, czyli tablic kierunkowych. Kto jest odpowiedzialny za właśnie umieszczenie tychże znaków kierunkowych miejscowości dwujęzycznych? Czy to jest gmina, czy zarządca dróg? I trzecia kwestia to jest dotyczy miejscowości, która jest zamieszkana przez większość przedstawicieli mniejszości narodowych, natomiast gmina nie stanowi, znaczy gmina nie przekracza tego progu 20%. I jakie co może spowodować albo zmusić Radę Gminy do podjęcia kroków w kierunku właśnie wprowadzenia w tejże miejscowości nazwy dwujęzycznej?
Dziękuję bardzo. Może zbierzmy pytania i wtedy byśmy odpowiedzieli na wszystkie. Pani Aldona Jurkun.
To znaczy ja chciałam tylko uzupełnić ten przypadek miejscowości w gminie, która nie przekracza 20% mieszkańców mniejszości. Natomiast są wsie w tej tej gminie, w której mniejszość, mieszkańcy należący do mniejszości mogą stanowić około 90%. W jednej z takich wsi przeprowadzono konsultacje społeczne i mieszkańcy, było zebranie, około 80 mieszkańców opowiedziało się za tym, żeby została wprowadzona dodatkowa nazwa w języku mniejszości. Wniosek został wysłany do Rady Gminy. Rada Gmina odpowiedziała, że nie będzie rozpatrywać wniosku dla pojedynczej wsi, będzie rozpatrywać kompleksowo. I na tym się sprawa zatrzymała. Więc pytanie jest takie, jakie są metody nacisku na Rady Gminy, żeby jednak można było wprowadzić dodatkowe nazwy w języku mniejszości w przypadku, kiedy Rada Gminy nie rozpatruje pozytywnie wniosku Rady Mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Grzędzicki.
Jeszcze ja dziękuję panu dyrektorowi, że mnie uspokoił, że w Polsce wszystkie ustawy są realizowane i nie ma takiego podziału. Chociaż praktyka życia mnie jeszcze w stosunkowo młodego człowieka czegoś innego dotychczas uczyła, ale przyjmuję jak tutaj orzekł pan dyrektor, ale i też po ludzku argumentację, którą przedstawił pan dyrektor z GDAKi o tej prędkości, o czytelności i tak dalej, przyjmuję i nie będę tego tematu wałkował, ale biorąc pod uwagę, że mamy ten substytut w postaci tych tablic, ale proszę państwa, zwróćcie uwagę na to, że czytając to ustawodawstwo, tam nie ma rozgraniczenia, że nazwy dwujęzyczne mają być tylko na tablicach E17 i E18, wjazdówki, wyjazdówki, tak? To już jest nasza interpretacja, czy administracji interpretacja. Ustawodawstwo mówi, że na terenie gmin wpisanych są używane nazwy. Nie ma rozgraniczenia na wjazdówki, wyjazdówki. To też powinno obejmować kierunkowe znaki, co w praktyce też widzimy na przykładzie poszczególnych gmin, gdzie w jednych są, a w drugich kierunkowe, a w drugich nie ma. Ja mam jednak, państwo zauważyliście, że 27 gmin na Pomorzu czy 7 powiatów w zwartym obszarze osadniczym jest wpisane do tego rejestru i u nas nie było przecież żadnych negatywnych emocji wokół kwestii tych tablic. To raczej gminy, rady gmin to w ogóle jednomyślnie przyjmowały, bo to nikogo nie dziwiło. Po prostu nie ma też kontekstu negatywnego historycznego, ale mamy problem wykonawczy. I źle się staje, kiedy wojewoda pomorski odbiera drogę czy przecina wstęgę na drodze, przy której do niedawna stały nazwy kaszubskie, a dzisiaj robi sobie zdjęcia i chwali się tym, że tą nową drogą, a przy okazji nie chcemy robić tu kontekstu jakiegoś politycznego, nie? Bo to jest błąd w naszym przekonaniu administracyjny, ktoś nie dopilnował. Ale tych przypadków ktośów niedopilnowujących jest coraz więcej, a państwo jako MSWiA macie narzędzia, macie na przykład pełnomocnika w województwach, szczególnie w województwie pomorskim macie pełnomocnika, którego trzeba uwrażliwić na tę okoliczność, żeby tego tematu pilnował. Dwóch pełnomocników z tej prezentacji musi być szczególnie wyćwiczonych na okoliczność i współpracować z zarządcami dróg JST czy GDAKom i PLK, żeby o tych tematach przy inwestycjach pamiętano. Ja mam prośbę, postulat, żeby MSWiA z poziomu, korzystając ze swojego powiedzmy autorytetu czy imperium, ze swojej władzy, zrobiło w Gdańsku, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim spotkanie dla zarządców dróg z tych 27 gmin, które państwo macie w swoim rejestrze, żeby im wbić do głowy, że przy kolejnych modernizacjach, kolejnych inwestycjach pilnowali wykonawców, żeby ustawiali tablice dwujęzyczne na terenie swoich gmin. I pan dyrektor wówczas będzie spokojny, że nie pójdą na to pieniądze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli nas, wszystkich podatników, a dla nich to nie będzie żaden dodatkowy koszt. efekt ustawy będzie osiągnięty, bo być może, ja przypuszczam, że na ogół któryś z pracowników albo nawet firm, które wygrały przetarg, nie zastrybi, że powinny być nazwy dwujęzyczne. Oprócz tego, na marginesie dodam, że często nazwy, które są w rejestrze MSWiA, różnią się od tych, które są na tablicach. Nie? Po prostu firma, dla nich kreska w prawo, kreska w lewo nad O,